Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, niniejszym zaczynam, powtarzam, bo jedno i drugie jest prawdziwe, mimo tego, że być może wyglądałoby to na nawzajem sprzeczne stwierdzenie. Powtarzam i zaczynam mój cykl moje chińskie marzenia. Otóż zaczynam ten cykl od, znaczy skąd się to bierze, no z mojej fascynacji Chinami, z mojej miłości do Chin, z mojego podziwu dla tej cywilizacji, która ma już 5000 lat prawie i trwa nieprzerwanie. W tym czasie cywilizacja Mezopotamii, cywilizacja Egiptu, cywilizacja starożytnego Rzymu, cywilizacje, no właśnie, te stare cywilizacje odeszły w niepamięć, a że nie wspomnę o Inkach, znaczy o cywilizacjach z innych kontynentów, a mówię na razie o bliskich nam cywilizacjach, więc te cywilizacje odeszły w niepamięć, a cywilizacja chińska trwa. Najlepsza. Myślę, że, znaczy ja twierdzę od zawsze, że ta sinusoida dobra, w cudzysłowie, cywilizacji chińskiej miała swoje apogeum między VII i IX wiekiem naszej ery, czyli między innymi dynastia Tang. Później już było tylko gorzej. No i teraz ostatnie 40 lat to jest redidivus, ale w sposób zupełnie rewolucyjny, jak na komunistów przystało. Redidivus możliwości chińskich. Tylko, że one, te proste zasoby powoli się wyczerpują. Znaczy nie tylko powoli, po prostu chyba raczej się wyczerpały. I teraz czas sięgnąć. Mam nadzieję, że tutaj Komunistyczna Partia Chin potrafi to zrobić, bo tylko ona, jestem o tym głęboko przekonany, tylko ona potrafi to zrobić. A więc KPH, że KPH jest w stanie sięgnąć do zapasów, gigantycznych zapasów, które jeszcze mają Chiny. Chiny w sobie samych. Bez zapasów, bez sięgania po narzędzia białych małp, czy żydowskich małp, czy ruskich małp, nie po narzędzia ekspansjonistyczne, nie. Po narzędzia, które mają Chiny, mają w stosunku do samych siebie. To pierwsze narzędzie, o którym będę mówił, jest nieco ekspansjonistyczne, ale tylko nieco, to tylko tak z pozoru się wydaje, bo będę mówił o Mongolii, która jest moim oczkiem w głowie od dawna, podobnie jak i Korea, Północna głównie, bo to Korea Północna jest w dalszym ciągu elementem kultury konfucjańskiej, nie Korea Południowa, Północna. Jest elementem kultury konfucjańskiej. Akurat Mongolia nie jest tym elementem kultury konfucjańskiej, ale jest elementem, który aż się prosi, za chwilę będę o tym mówił, prosi się o to, aby uzupełnić potrzeby chińskie z północy, ale tylko wykorzystując, nie tylko wykorzystując teren, zresztą strasznie w tej chwili ugorowaty, jakbym rzekł, ale dając Mongołom to, czego praktycznie nie mieli nigdy. Nawet za czasów Chingischana mieli potęgę, ale tylko militarną. Byli potęgą militarną, natomiast on im dał potęgę militarną. Temaludzin dał im potęgę militarną. Natomiast mnie chodzi o to, żeby Mongołowie zasmakowali chińskiego snu. Przy okazji oczywiście, żeby to właśnie Chinom i Mongołom wyszło na nie na dobre, a bardzo dobre. Mówię, wspominam o zacznę tę opowieść o moich chińskich marzeniach właśnie od Mongolii, ale to jest dalece za mało. Ja w ciągu tych 12 lat, kiedy prowadzę chiński kanał informacyjny, ja kilka razy wyprzedziłem, przynajmniej raz wyprzedziłem historię w 13 roku. Przepraszam. Kiedy mówiłem o jedwabnym szlaku, wprawdzie widziałem go nieco inaczej niż on powstał, ale jednak mimo wszystko wyprzedziłem historię, a wyprzedziłem to, co w 13 roku w czerwcu chyba oznajmił światu prezydent Xi Jinping, mówiąc o powstawaniu nowego jedwabnego szlaku. Ja to wyprzedziłem o przynajmniej pół roku. Przypominam o tym, dlatego że to jest rzecz, która, to jest sprawa, która mi sprawia przyjemność. Albowiem wtedy właśnie po raz pierwszy udało mi się mówić o sprawach, które mogą uczynić w przyszłości Chiny wielkimi. Natomiast z perspektywy już prawie 10 lat od tamtego czasu mogą spokojnie stwierdzić, że to niekoniecznie tędy droga. Że Chiny staną się wielkimi nie dlatego, że wyjdą na zewnątrz, a dlatego, że zmienią się wewnątrz. I właśnie te moje chińskie marzenia będą tyczyły nie spraw związanych z zewnętrznymi działaniami Chin, a tym, iż Chiny staną się, bo co do tego nie mam wątpliwości, staną się wielkie dzięki zmienianiu się wewnątrz. No i właśnie zacznę od Mongolii. Tutaj oczywiście można by powiedzieć, że sam sobie przeczę, no bo Mongolia to jest kraj zewnętrzny. No nie do końca. Twierdzę, iż inkorporacja, nie od dzisiaj zresztą, od kilku lat twierdzą, iż inkorporacja pokojowa, żeby nie było cienia wątpliwości, tylko i wyłącznie pokojowa inkorporacja Mongolii do Chin spowoduje, iż całe Chiny Północne, będą miały szansę zmienić się w sposób niesłychany. Tak jak kiedyś mówiłem o tym, że moim marzeniem jest, aby zachód Chin, w szczególności Xinjiang, Gansu, być może częściowo również Tybet, czyli Xinjiang, żeby ta północno-zachodnia część Chin stała się ośrodkiem wszelkiego dobra dla Azji Centralnej. Tak sądzę, iż właśnie inkorporacja pokojowa, powtarzam jeszcze raz, pan setny, będę to zawsze powtarzał, inkorporacja pokojowa Mongolii do Chin byłaby bezcenna dla ludu mongolskiego i dla Chin Północnych. Znaczy dla całych Chin, ale w szczególności Chin Północnych. Niesłychanie ważne. Dziękuję Państwu. Jako że dopiero się zaczynam rozkręcać, więc oczywiście zapraszam na drugą część tego materiału. Dziękuję, żeście Państwo byli ze mną i zapraszam na ciąg dalszy. Dziękuję, ukłonę.